Takie trzy rzeczy przykuwają dzisiaj moją uwagę, kiedy czytam ten fragment Ewangelii ze świętego Mateusza. Pierwsza rzecz to jest ta lista apostołów, która zresztą u innych ewangelistów też się pojawia. Apostołowie, jeżeli przyjrzymy się, zobaczymy ten tekst na własne oczy, to zauważymy, że oni są wymieniani parami. I dzisiaj też starałem się to tak odczytać, by było to możliwe do usłyszenia. Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, Jakub i Tadeusz, i tak dalej, i tak dalej. Ale moi kochani, to jest Ewangelia. A kiedy otworzymy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, tam też zobaczymy, że są ci apostołowie już bez Judasza, ale są wymienieni. I tam te imiona są sparowane w inny sposób. Nie powtarza się ten sposób, jaki mamy w Ewangelii, tylko tam jest inaczej. Tam pierwsza para to nie jest Piotr i Andrzej, jak tutaj, ale Piotr i Jan. I później już się nic w tych imionach nie składa, tak jak tutaj w Ewangelii. Jest to po prostu inaczej zapisane. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, czyli początek Kościoła. Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Tworzy się Kościół 2000 lat temu. I zobaczcie, można powiedzieć, że to szczegół. Można powiedzieć, że Łukasz Ewangelista, pisząc Dzieje Apostolskie, jakoś się pomylił i nie skorygował. Ale moi drodzy, zobaczcie, czy Duch Święty nie chce nam coś przez to powiedzieć? Bibliści mówią, że w Piśmie Świętym nawet przecinki są natchnione, więc może tym bardziej taka rozbieżność między dziejami a Ewangelią. Może chodzi o to, że Bóg nam chce pokazać pewien nowy rodzaj więzi, że już nie te więzi krwi, tak jak Piotra i Andrzeja, czy Jana i Jakuba są najważniejsze, ale że chrześcijaństwo to jest zaproszenie do tego, by także innych, tych niezwiązanych z nami więzami krwi, uważać za swoich braci, za swoje siostry. To jest, drodzy, pierwsza myśl i od razu pytanie, które sobie stawiam, czy rzeczywiście w drugim człowieku widzę mojego brata? Czy w drugim człowieku widzę moją siostrę? My w zakonie mamy trochę łatwiej, bo człowiek przychodzi do zakonu, składa pierwsze śluby zakonne i od razu mu mówią, że ma 2000 braci na całym świecie, w 41 krajach świata, bo w tylu posługują pijarzy. Więc nam sobie to jakoś łatwiej wyobrazić, że mamy wspólnego ojca, Kalasancjusza, i dla siebie jesteśmy braci. Gdzie by człowiek nie pojechał, to wszędzie go przyjmą. Wystarczy powiedzieć, jestem PR-em. Ale wam, drodzy, którzy nie należycie do wspólnot zakonnych, może to troszeczkę trudniej przyjść, takie wyobrażenie sobie, że mamy tak wielu braci, tak wiele sióstr. My to wiemy, bo Kościół od początku nam o tym mówi. Ale właśnie, no zobaczcie, no czy my rzeczywiście tego drugiego człowieka traktujemy jak brata? Czy tą drugą osobę traktujemy jak siostrę? Czasem, zobaczcie, wystarczy, że nam się rozjeżdżają na przykład poglądy polityczne. I osoba, która powinna być dla mnie bratem i siostrą, staje się wrogiem. No właśnie, nie wchodźmy na temat polityki, ale to nam fajnie pokazuje, także w naszej ojczyźnie, gdzie niestety jesteśmy ze sobą dość mocno skłóceni. Druga rzecz, drodzy, zobaczcie, dlaczego Jezus mówi, że apostołowie mają się modlić o nowych robotników w winnicy. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Swoje żniwo, czyli Boże żniwo. Czy Pan Bóg nie mógłby zadbać o tych robotników sam? Czy Jezus nie jest trochę naiwny, kiedy każe nam się modlić i ilość tych robotników uzależnia od naszej modlitwy? Możemy powiedzieć: Panie Jezu, przecież Kościół jest Twój. Ty jesteś wszechmogący, tak o Tobie mówią, więc to Ty sprawiaj, żeby byli robotnicy. No właśnie. Czy ta nasza modlitwa, o którą Jezus prosi, jest potrzebna Jezusowi? Nie. Ona nie jest potrzebna Jezusowi. Ta nasza modlitwa jest potrzebna nam, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół. Że Jezus dzieli się z każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, troską o teraźniejszość i o przyszłość Kościoła. Nikt z nas, kochani, choć odpowiedzialności mamy różne, w naszej parafii proboszcz ma największą, ale nikt z nas nie może powiedzieć: mnie to nie dotyczy. Ja nie jestem odpowiedzialny za mój Kościół. Nikt z nas nie może się dyspensować i zrzucać na innych konieczność modlitwy o nowe powołania na przykład. Każdy z nas jest odpowiedzialny. To oczywiste, że najpierw jesteście odpowiedzialni za swoje rodziny, za te domowe kościoły. To jest ważne i od tego trzeba zaczynać. Ale jesteśmy wszyscy też odpowiedzialni za parafię. No i w końcu za ten polski kościół, w którym jesteśmy. I to jest druga, drodzy, rzecz. Chcę, żebyśmy sobie też odpowiedzieli na pytanie, jak z tą moją odpowiedzialnością jest. Jak z tą moją troską o Kościół jest. Czy nie jest tak, że przy byle jakiej okazji próbuję Kościołowi dokopać? Na przykład w pracy, w rozmowie ze znajomymi, albo dokopać biskupom, nie? Dokopać księżom. Jeżeli tak ktoś robi, to nie będzie troska o Kościół. To będzie pomoc w rozwijaniu Kościoła. A dzisiaj Jezus ufa, że my się będziemy za ten Kościół modlić. I trzecia rzecz, moi drodzy. Mamy w tej Ewangelii wspomniane, co ci apostołowie mają robić. Mają uzdrawiać, wskrzeszać umarłych, wyrzucać złe duchy. I może być w nas też takie myślenie, że no, my tego nie potrafimy. To znaczy, że w tym Kościele już nie mamy nic do zrobienia. To jest nieprawda. Są egzorcyści i oni niech wyrzucają złe duchy. Są charyzmatycy i oni niech uzdrawiają. Ale każdy z nas ma w tym Kościele coś do zrobienia. Choćby, zobaczcie, modlitwa. Modlitwa za Kościół, modlitwa za kapłanów, modlitwa za siebie nawzajem. Tworzymy tutaj dzisiaj jedną wielką rodzinę, choć przecież nie znamy się z imienia i z nazwiska. Pomódl się dzisiaj za tych, z którymi byłeś na mszy świętej. Bo może twój sąsiad, którego w ławce widujesz, a nigdy z nim jeszcze nie porozmawiałeś, przeżywa właśnie największy życiowy zakręt w swoim życiu. I może on liczy na tą twoją modlitwę, choć nigdy cię o nią nie poprosi. Pomódlcie się czasem za swoich kapłanów. Wiem, że się modlicie, ale modlitwy nigdy dość. Ksiądz też czasami może mieć kryzys, może mieć zły humor, zły nastrój. Pomódlcie się za nich. Każdy z nas w Kościele ma coś do zrobienia. Kościół nie może być taką rzeczywistością, z której my tylko czerpiemy, bierzemy. Często się mówi, że Kościół stał się taką firmą usługową. Coś tam załatwić, to wiemy, gdzie przyjść. Kancelaria jest. No właśnie, a jaki Kościół ma z ciebie pożytek? Często sobie, drodzy, też to pytanie zadaję. Jaki Kościół ma ze mnie pożytek? I czy rzeczywiście daję Kościołowi tyle, ile mogę? Czy rzeczywiście daję tyle, ile mogę? Ta dzisiejsza Ewangelia bez wątpienia do tego nas zachęca, byśmy dawali z siebie jak najwięcej, tak jak apostołowie posłani w świat, by ewangelizować i głosić Pana. Amen.